Lalka też człowiek, taki tytuł dała temu reportażowi autorka Katarzyna Wolnik-Sajna i o aktorze, który jest bohaterem tej opowieści dzisiaj też będziemy rozmawiać, ale nie tylko. Razem ze mną w studiu aktorka Marta Łągiewka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A będziemy rozmawiać o projekcie, który właśnie dzisiaj się kończy. Teatr dla aktorów seniorów. Skąd taki pomysł w ogóle, żeby zająć się aktorami, seniorami i na czym ten projekt polegał?
Pomysł jakoś tak narodził się w mojej głowie w czasie pandemii, no ale jak później się okazało podczas pracy nad tym projektem, gdzieś tam podświadomie, być może już trochę nawet wcześniej. Nie będę tutaj ukrywać, że jestem córką aktora, seniora Wiesława Łągiewki.
Znanego pewnie szczecinianą bardzo długo już i dobrze.
Tak jest, aktora Teatru Polskiego, przez wiele lat związanego również z Operą na Zamku. I nie ukrywam, że w czasie pandemii wydarzyła się jakaś taka pewna sytuacja, o której nie będę tutaj mówić, która troszkę mnie zainspirowała do tego, żeby zrobić taki projekt, ale też obserwowałam moich kolegów z teatru, czyli właśnie Zbyszka Wilczyńskiego, Leszka Czyża, którzy jakby widziałam to, jak oni się żegnają z teatrem, jak odchodzą na emeryturę. I tak się właśnie pojawił taki projekt, żeby zrobić projekt dedykowany właśnie aktorom seniorom, żeby pomóc im troszeczkę w tym takim przejściu, pożegnaniu się z teatrem, przejściu na emeryturę. Projekt nazwałam Akcja Teatr dla Aktorów Seniorów i jedno z jego głównych takich celem była realizacja spektaklu, do którego zaprosiłam właśnie trójkę aktorów. To był właśnie Zbyszek Wilczyński, Wiesław Łągiewka oraz Henryk Gęsikowski. I oni w tym spektaklu zagrali swoje wymarzone role, czyli role, o których marzyli, ale nigdy wcześniej nie...
Nikt im ich nie powierzył.
Nikt im ich nie było im dane, żeby te role zagrać. Oczywiście to wymarzone to jest troszeczkę taka trochę metafora, trochę przenośnia, bo są też aktorzy, którzy nie mają wymarzonych ról i tak przynajmniej twierdzili. I gdzieś tam no ale to na pewno były takie role, które panowie zagrali, które oni sobie sami wybrali, które chcieli albo wspólnie, albo ja im pomogłam troszkę je wybrać, jak w przypadku na przykład właśnie Zbyszka Wilczyńskiego, który marzył o tym, którego ciągnęło do komedii i gdzieś tam wpadł pomysł na to, żeby właśnie w spektaklu zagrał fragment z Don Juana. Natomiast sam proces całego projektu był taki w sumie dosyć długi, bo tego projektu pracowałam, no czy długi, może nie aż bardzo długi, ale nad projektem pracowałam już od stycznia i w pierwszym etapie tego projektu spotykałam się z różnymi aktorami scen szczecińskich. I prowadziłam z nimi właśnie rozmowy na temat właśnie ich początków, drogi zawodowej, jakichś tam trudnych momentów w życiu zawodowym oraz tych wymarzonych ról. Te rozmowy nagrywałam i te rozmowy również jakby były dla mnie taką inspiracją do tego, żeby napisać scenariusz.
Powstały podcasty.
I tak powstał, znaczy to jest jakby jeden podcast. Te rozmowy zainspirowały mnie do tego, żeby napisać scenariusz. No potem jakby z tej, bo ja rozmawiałam z 10 aktorów i aktorek, no to właśnie to już do tego przedstawienia już z różnych względów no, została zaproszona tylko trójka, ale jakby wypowiedzi wszystkich zostały użyte w spektaklu. No i właśnie tak jak wspomniałam, te rozmowy zainspirowały mnie do tego, żeby napisać scenariusz i tak powstało mini przedstawienie, mini drama, czyli spektakl na 3 aktorów i chór zza kulis. I natomiast z tych rozmów, no ponieważ ja miałam 10 godzin materiału, może gdybym teraz pisała wniosek, to rzeczywiście tych podcastów byłoby więcej. Natomiast no projekt zakładał realizację tylko jednego podcastu i z tych rozmów właśnie zrobiłam podcast, powybierałam, posklejałam, kolega Jakub Maciejewski pomógł mi to wszystko zmontować.
Nie jest łatwo wybierać, ja coś wiem na ten
nie,
temat.
Nie jest łatwo, no ja miałam w zasadzie ponad 10 godzin materiału, także to było sporo, a podcast wyszedł tak godzina z hakiem, więc i tak jest dobrze. No i tego podcastu można posłuchać na Spotify albo na moim kanale na YouTube Marta Robi Sceny. Tak po prostu zależało mi na tym, bo jakby sam projekt zakładał to, że to przedstawienie, czyli mini drama, czyli spektakl na 3 aktorów i chór zza kulis w ramach projektu zostało pokazane 3 razy, czyli były takie 3 spotkania z publicznością.
Obejrzymy jeszcze?
No właśnie tego nie mogę powiedzieć, nie wiem tego, bo jakby no tak jak zostało tutaj powiedziane, projekt się dzisiaj kończy, więc czy uda nam się to jeszcze zagrać. Teraz jest mi trudno mi to powiedzieć. Natomiast no właśnie, no, że dla tych wszystkich, którym się nie udało zobaczyć tego przedstawienia, jest ten podcast, a także na moim kanale na YouTubie będzie można zobaczyć taki krótki film dokumentalny z przebiegu prób oraz tych spotkań z publicznością. My sobie tak z panami ustaliliśmy, że nie będziemy robić premiery i że każde spotkanie
będzie, znaczy, premierą.
Będzie premierą, tak, bo to rzeczywiście były bardzo niesamowite, wyjątkowe 3 dni. Generalnie te spotkania z aktorami były, a z aktorkami, z aktorami były cudowne. Ja może w ogóle właśnie powiem, z kim mi się udało porozmawiać, bo udało mi się porozmawiać z aktorkami Niną Grudnik, Moniką Myszkowską, Ewą Sobiech oraz aktorami Leszkiem Czyżem, Henrykiem Gęsikowskim, Mirosławem Kosińskim, Piotrem Emanuelem Krauze, Wiesławem Łągiewką, Janem Stawarzem oraz Zbigniewem Wilczyńskim. Fajne było to, że to byli aktorzy, którzy pochodzili, jakby współpracowali ze wszystkimi teatrami tutaj w Szczecinie, czyli Teatr Polski, Teatr Współczesny, Opera na Zamku, Teatr Alek Preciuga. Niektórzy jeszcze grali w teatrach dramatycznych. Także te same spotkania były bardzo takie niesamowite. Znaczy, no, ten projekt na pewno długo zostanie w moim sercu, w mojej pamięci i śmieję się, że tak dużo fajnych rzeczy się wydarzyło, jakby, które nie były zaplanowane w ramach tego projektu, jakieś spotkania, emocje, że żartuję sobie, że chyba kiedyś zrobię projekt o tym, jak powstawał ten projekt. Bo jest po prostu dużo bardzo fajnych takich historii, które się wydarzyły w trakcie trwania tego projektu.
Czy aktor może przejść na emeryturę? Oczywiście formalnie wiemy, że jest to możliwe. Idzie tak jak większość z nas do odpowiedniej instytucji, załatwia te wszystkie formalności, przechodzi na emeryturę. Ale czy psychicznie aktor jest w stanie tak odejść ze sceny?
Wydaje mi się, że to jest na pewno jakaś indywidualna kwestia, ale wydaje mi się, że większość z moich rozmówców tak psychicznie może do końca nie przeszło na emeryturę, że gdzieś tam ten teatr cały czas siedzi w ich sercu. Może nie to, że jakoś bardzo tęsknią. Niektórzy już nie chcą wracać zdecydowanie na przykład na scenę, bo takie wypowiedzi też się zdarzały. Natomiast gdzieś tam tęsknią, wspominają, są cały czas w tym, mówią, że kochają teatr, że nigdy nie chcieliby teatru opuścić. Także no to jest taki dosyć specyficzny zawód, bardzo taki emocjonalny i no on tak zostaje, myślę, że zostaje w sercu. Aczkolwiek no, znam też przypadki aktorów, którzy nie mogą się doczekać, kiedy
pójdą na emeryturę.
Kiedy pójdą na emeryturę, no ale zobaczymy, jak to będzie, kiedy już rzeczywiście będą na tej emeryturze i czy jak wtedy będą się czuć. Także no, odpowiadając właśnie na to pytanie, no to myślę, że gdzieś tam do końca zawsze ten teatr jest w aktorze.
Co jest takiego, jaki jest wspólny mianownik dla nich wszystkich? Co wynikało z tych rozmów? Co było taką rzeczą, która się powtarzała zawsze w tych wypowiedziach?
Takim wspólnym mianownikiem było w sumie to, że oni wszyscy byli bardzo pogodzeni z tym, jak przebiegała ich kariera, mimo tego, że jakby sami mówili, że może nie wszystko się potoczyło tak, jakby chcieli, czy nie wszystko się udało. Wszyscy generalnie byli właśnie tacy bardzo pogodzeni, mówili takie fajne rzeczy o teatrze, które gdzieś tam być może jak się pracuje w tym zawodzie i jest się w tym pędzie, gdzieś tam troszkę umykają. Jak na przykład właśnie to, że tak naprawdę teatr to jest, że nieważne są te wszystkie role, tylko że to, co jest inspirujące, to jest spotkanie z drugim człowiekiem. Padały też takie kwestie, które no, bardzo na przykład aktualnie brzmiały, jak na przykład pani Nina Grudnik powiedziała, że teatr nie jest żadną fabryką. To było w tym czasie, kiedy
trwała walka o pieniądze
Teatru Współczesnego. Albo właśnie, kiedy pan Jan Stawarz powiedział, że kiedyś to był taki zawód, który był stawiany na piedestale, a teraz pieniędzy na teatry nie ma. Także dużo takich wypowiedzi było, tak zabrzmiało jakoś w tym czasie, kiedy prowadziłam tę rozmowę. Właśnie rozmowy prowadziłam tak w styczniu, w lutym. Zabrzmiały bardzo, bardzo aktualnie. Ale też mój znajomy, który posłuchał tego podcastu, powiedział, że w pewnym sensie stał się on dla niego takim drogowskazem. Coś takiego jest w tym, podcast jest dosyć długi, więc to może wymaga też takiego skupienia, żeby wychwycić tam te wszystkie takie różne wypowiedzi tych moich aktorów. Że tak wydaje mi się, że dla młodych ludzi, czy no ja już nie jestem jakoś mega, mega młoda, no ale dla mnie też to może trochę patetycznie zabrzmi, ale w jakimś sensie może były trochę takim drogowskazem. Bo na przykład jeżeli spotykam się z panią Niną Grudnik, która już jest jest starszą osobą i pod koniec rozmowy ona mówi do mnie, czego by życzyć takiej młodej osobie jak pani, jak ona ma temu życiu sprostać. Ja się pytam, to czego by pani życzyła? I ona mówi, wierzyć w siebie. I to jest coś takiego, że to generalnie w jakimś sensie jest bardzo banalne, ale jeżeli wypowiada to osoba, która w pewnym sensie
ma długie doświadczenie życiowe.
Ma długie doświadczenie.
Powiedzmy tak.
Tak, dziękuję. Ma długie doświadczenie życiowe. No brzmi to po prostu bardzo mocno. I w jej, dla mnie przynajmniej to tak zabrzmiało. Także dużo naprawdę takich fajnych wypowiedzi. Nie będę tutaj wszystkiego zdradzać, po prostu proszę posłuchać podcastu.
Sama jesteś aktorką, trochę stanęłaś w tym wypadku, zresztą nie po raz pierwszy, w innej roli, w innym miejscu. Czy to jest coś, co ciebie na co dzień nędzi? Mówimy o trochę innym podejściu do teatru. Nie samej grze aktorskiej, tylko tutaj i reżyserskiej, i organizatora takiego projektu. To jest taki kierunek, w którym ty chciałabyś pójść bardziej?
Wydaje mi się, że tak. Znaczy bardzo, to nie jest mój pierwszy projekt, który ja zrealizowałam. No jest coś takiego, że po prostu praca w moim ukochanym teatrze, czyli Teatrze Lalek Plociuga, jak gram na scenie, nie do końca mnie to cały czas właśnie, nie daje mi to takiej pełnej, stuprocentowej satysfakcji i wydaje mi się, że właśnie dlatego poszukuję jakichś takich nowych bodźców, wrażeń. Też, wydaje mi się, że to też jest trochę taki zawód, w którym fajnie, w każdym zawodzie fajnie, jak się człowiek rozwija i warto wychodzić z jakiejś takiej strefy komfortu. W przypadku tego projektu wydaje mi się, że tak dosyć mocno wyszłam z tej strefy komfortu, bo...
Nie miałaś dość?
No, nie były momenty. To znaczy, teraz się oczywiście z perspektywy czasu się fajnie opowiada, co za wspaniały projekt i jak to było fajnie, ale tak, były momenty kryzysowe. Pierwszy moment kryzysowy przyszedł, bo projekt ten realizowałam w ramach stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I jak się dowiedziałam, że właśnie... jestem stypendystką, to pierwszego dnia była wielka radość, natomiast przez kolejne dni przyszła depresja. O rany, co ja wymyśliłam? Przecież to jest taka w sumie duża rzecz. Jak ja to zrobię? Czy ja kogoś namówię do tego, żeby wziął udział w tym moim mini przedstawieniu?
Ktoś się nie zgodził?
Czy ktoś się... Były sytuacje, że ktoś się nie zgodził. Natomiast mimo tego, że czasami było pod prąd, w rezultacie uważam, że wszystko się bardzo fajnie ułożyło. I ta trójka właśnie panów, która finalnie wystąpiła w mini przedstawieniu, to był strzał w dziesiątkę. Mi też zależało właśnie na tym, żeby połączyć na scenie aktora lalkarza, aktora dramatycznego i aktora śpiewaka. I to właśnie, to mi się udało i to było bardzo, myślę, że takie ciekawie, to fajnie wyszło. Plus te wypowiedzi w trakcie tego mini przedstawienia właśnie też puszczane były wypowiedzi wszystkich osób, z którymi rozmawiałam. Więc to po prostu to było bardzo takie autentyczne i spektakl został naprawdę bardzo ciepło przyjęty, bardzo serdecznie. Ja byłam sama zaskoczona również zainteresowaniem, bo uważałam, że to jest taki projekt, który w zasadzie tworzy jedna osoba i taki mały, kameralny. I samo zainteresowanie tym projektem bardzo mnie zaskoczyło. To byłam naprawdę w szoku.
To są też rozmowy, które, albo prowadziłaś rozmowy, które są opowieścią o mieście, o Szczecinie. Czy była to opowieść o mieście, czy tylko o ludziach?
Te rozmowy, w pewnym sensie było, bo ja się śmieję, że ja mam tyle godzin materiału, że tam jest niezły kawałek historii szczecińskiego teatru. Także tak, bo nie wszystko w podcaście, skoro już jak powiedziałam, to jest ponad 10 godzin materiału, to w większości nie udostępniłam w tym podcaście. Także tak, to jest, myślę, że to jest opowieść. Ja te rozmowy zachowuję, trzymam je. Także może coś jeszcze kiedyś jakoś dalej to się będzie mogło rozwijać. Zobaczymy, jak to się potoczy.
Dlaczego podcast?
Dlaczego podcast? Bo tak jakoś sobie pomyślałam, że Znaczy w zasadzie to teraz to tak sobie myślę, że w sumie do końca nie wiem, czy to jest taki typowy podcast, bo podcasty zazwyczaj właśnie mają kilka odcinków. Tu jest jednak
ale nie lekki. Muszą, chyba ale nie ma takiej reguły.
Nie ma takiej reguły. Bo jakoś było mi żal tego, że nagrywam te rozmowy i że one mają być tylko jako
tłem
do spektaklu. Po prostu chciałam, że... A właśnie no, teatr ma w sobie taką ulotność, że jeżeli się maluje obraz, to on zostaje. A jeżeli się bierze udział w przedstawieniu, to przedstawienie zostaje tylko w emocjach widzów. Natomiast, no, chyba, że się to nagra oczywiście, ale to i tak nigdy nie jest to samo. I jakoś tak ze względu na to, no, zależało mi na tym, żeby po prostu gdzieś tak zostały te wypowiedzi. No tak samo ten film, krótki film właśnie dokumentalny z przebiegu prób i tych spotkań z publicznością, no również został zrealizowany jako taki dokument. Trochę też może ze względów takich sentymentalnych, że po prostu wiem, że za parę lat będzie fajnie to zobaczyć i nie tylko mi, ale też innym. No właśnie, żeby to jakoś tak, gdzieś tak ten projekt, był po jakiś ślad po nim, bo właśnie tak jak powiedziałam, po przedstawieniu to zostają zdjęcia, nagrania, które nigdy nie odzwierciedlają tego,
nie dają
co się
tych emocji.
Nie dają tych emocji i tak mi zależało na tym, żeby właśnie... Jeszcze skoro już mówimy o filmie, bo film zrealizowałam ze studentem Akademii Sztuki Wydziału Filmów Eksperymentalnych, ze Stanisławem Bagdią i również właśnie ze Stasiem realizowaliśmy taką projekcję z aktorem Leszkiem Czyżem, który marzył o tym, żeby zagrać kiedyś jakąś rolę Szekspira. Ze względów zdrowotnych Leszek nie mógł pojawić się na żywo w przedstawieniu i dlatego właśnie stąd ten pomysł, żeby zrobić projekcję. No i ta projekcja też wydaje mi się, że była takim mocnym bardzo punktem tego przedstawienia.
Ale to jest taki projekt i multimedialny, i wymagający różnych dodatkowych czynności. Czy to jest coś, co było nowością, czegoś się musiałaś nauczyć przy nim?
Tak, to znaczy właśnie przy tych moich projektach, bo tego już trochę doświadczyłam przy właśnie Śpiewam, że jest lalala, czy wtedy, kiedy wydawałam swój mini album pod tym samym tytułem. Czyli to właśnie przy takich projektach człowiek sobie zdaje sprawę z tego, jak teatr jest ogromną po prostu machiną, ile to, że to nie jest tylko
aktor,
który występuje na scenie, ale że trzeba po prostu zadbać o całe mnóstwo różnych innych rzeczy, że trzeba zorganizować przestrzeń, dogadać ludzi, tu wysłać informacje do prasy. No właśnie to, czego... No w pewnym sensie projekt ten tak trochę dał mi taką na pewno większą wiedzę pod kątem, tak nazwijmy, bycia menadżerem kultury. To na pewno było takie bardzo cenne dla mnie doświadczenie, ale też z drugiej strony najbardziej mnie to trochę męczyło, no bo promowałam swój projekt właśnie na swojej stronie na Facebooku czy na Instagramie Marta Robi Sceny, więc wymyślanie postów, pisanie, jakie zdjęcie wybrać, to się czasami radziłam mojej córki, które fajniejsze. No a to nie jest moja działka, też nie za bardzo to czuję, więc to na pewno było takie, no tu pod tym kątem na pewno myślę, że się rozwinęłam i to było ciekawe doświadczyć tego.
A inaczej popatrzyłaś na tych, z którymi na co dzień pracujesz w teatrze, którzy się tym zajmują?
To, znaczy wydaje mi się, że ja już taką świadomość miałam wcześniej, że to nie było tak, że ja uważałam, że to tylko aktorzy w teatrze. Także tę świadomość taką miałam wcześniej, no tylko to, że jak człowiek, na pewno jak czegoś się doświadczy, to troszeczkę inaczej też zaczyna patrzeć na pewne rzeczy.
Taka trochę zamiana ról, jak w jakiejś komedii.
Trochę taka zamiana ról, tak, dokładnie. Trochę zamiana ról.
Czy forma zaskoczyła seniorów, aktorów seniorów? To wszystko, co się działo dookoła, że to jest już inaczej wyglądające przedstawienie niż kilkanaście lat temu, że do tego dochodzą podcasty, że są filmy, że to się dzieje tak multimedialnie.
Och, tego to w zasadzie nie wiem, czy to ich zaskoczyło. No, tak jakoś nie, jeszcze
nie,
o tym
nie było tego widać.
Nie było, nie, no bo
chodzi
tak...
mi o otwartość na takie nowe formy.
Tak,
czy bardziej cieszyła, czy martwiła? Czy była wyzwaniem?
To znaczy muszę przyznać się, że miałam spotkanie z jednym panem aktorem, który nie zgodził się na to, żebym go nagrywała. Bo ja nagrywałam to był taki mały kameralny projekt. Ja nagrywałam te rozmowy na swoim telefonie, na dyktafonie. I właśnie miałam taki przypadek.
Są często już dzisiaj bardzo dobre urządzenia.
Tak. No ale właśnie, no, właśnie ten pan był zdania, że powinnam przyjść do niego z takim profesjonalnym radiowym sprzętem, no, do którego no, nie miałam dostępu, więc... Ale generalnie wszyscy tak, dla wszystkich to wszyscy się godzili na nagrywanie. Także tak, była otwartość. Nie spotkałam się specjalnie z jakimś takim, że nie, proszę tutaj nie nagrywać. To oczywiście ja to jak umawiam, bo ja przecież rozmawiałam z osobami, które znałam, ale też spotykałam się z aktorami, aktorkami, których w ogóle nie znałam, więc to też tak zawsze oczywiście tłumaczyłam, że to będzie nagrywane, że potem z tego powstanie podcast i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkie rozmowy przeprowadziłam w zasadzie takie to były spotkania na żywo. Natomiast dwie rozmowy telefoniczne, jedną rozmowę telefoniczną i drugą przez WhatsAppa online nagrywałam, bo właśnie z panią Moniką Myszkowską, solistką Opery na Zamku, dostałam do niej kontakt i się okazało, że ona, jak do niej zadzwoniłam, że już od jakiegoś czasu właśnie mieszka w Niemczech, ale zgodziła się na taką rozmowę właśnie online. I było mi niesamowicie, byłam szczęśliwa, ponieważ zdarzyło się tak, że wtedy, kiedy mieliśmy te trzy pokazy, te trzy nasze premiery w czerwcu, to właśnie pani Monika Myszkowska była w Szczecinie i się z nią spotkałam. Udało mi się spotkać z nią na żywo, bo była na tym naszym mini spektaklu. Także to było bardzo wzruszające. A drugą taką rozmowę telefoniczną to właśnie z Piotrem Emanuelem Krause przeprowadziłam, niezwykle cudownym i barwnym aktorem. Ale to też jest tak, że niestety mam, no to był projekt. Ja starałam się trzymać harmonogramu, który sobie tam założyłam, ale no mam kilka takich niespełnień swoich, że z różnych względów z paroma osobami zależało mi na rozmowie z nimi, no nie udało mi się porozmawiać. Także no może się zmobilizuję, jeszcze
będzie
się uda
część
spotkać
druga.
I będzie część druga.
Czy możesz powiedzieć, jakie miasto się wyłoniło, jaki Szczecin się wyłonił z tych opowieści? Czy inny niż ten, który dzisiaj znamy, czy bardzo podobny?
Ojej.
Czy była tęsknota za jakimś innym trochę miastem, czy raczej to miasto we wspomnieniach było takie bardzo przypominające ten dzisiejszy Szczecin?
Trochę tęsknota była. Bardzo mnie rozbawiło, bo jak spotkałam się już właśnie na takim naszym pierwszym spotkaniu z panem Zbigniewem Wilczyńskim, Wiesławem Łągiewką i Henrykiem Gęsikowskim, to właśnie, to oczywiście były wspomnienia. Także zanim ja przeszłam do tego, co my będziemy robić i jak ja to widzę i jeszcze wtedy nie miałam tak bardzo też, ten scenariusz jeszcze wtedy był w trakcie, tam go kończyłam, jeszcze pisałam. Więc to właśnie, bo na początku były wspomnienia i na przykład bardzo mnie rozbawiło to, że właśnie panowie powiedzieli, że teraz wszystkie spektakle są na mikroportach. Że to tak się czasami, że to już im zaczęło przeszkadzać, że to za dużo tego. No i tak myślę sobie, no rzeczywiście tak jest, teraz wszystkie spektakle
tak,
są na mikroportach.
Tak, mi też czasami to przeszkadza w teatrze, przyznaję.
No szczerze mówiąc, ja jako aktorka też czasami myślę sobie, że nie ma potrzeby, żeby był mikroport, a jednak mimo wszystko on jest, bo na przykład nie ma żadnych piosenek. Także no nie, jakaś taka tęsknota za tym, co było, to jest. Na przykład pani Nina Grudnik wspominała ścianę, która się zawaliła na zamku. To już tam parę, przecież to już nie wiem teraz dokładnie ile lat temu, ale to już sporo lat temu się stało. I ona właśnie powiedziała, że przecież oni tam, myśmy tyle grali tych przedstawień i się nic nie działo. A teraz ściany się walą. Także nie, no trochę taka tęsknota trochę jest. A czy to jest lepsze, czy... Znaczy no, generalnie panowie tak może trochę uważają, że w jakimś sensie my, aktorzy, teraz mamy trochę trudniej niż oni. Ale to no zawsze chyba taka pokoleniowa będzie taka, że się będzie zawsze trochę krytykować to, co jest teraz, niż to już...
To jest zupełnie normalne tak, i tak. Nie tylko w przypadku aktorów. Czego ciebie nauczyła praca nad tym projektem? Co ci dała? Czy coś nowego w sobie odkryłaś?
Tak, może trochę właśnie, że to tak znowu troszkę zabrzmi banalnie. No troszkę taką większą może wiarę w siebie i że bo tak jak powiedziałam, no to nie jest mój pierwszy projekt, który ja realizowałam. Ostatnio też jakiś czas temu robiłam taki projekt, śpiewam, że jest La La La, który też miał takie znaczenie społeczne i tak...
No jeszcze Odra.
Jeszcze piosenka dla Odry, tak, więc na pewno ten projekt tak, no, na pewno on się takim największym ze wszystkich moich projektów, które realizowałam, wydaje mi się, że takim największym zainteresowaniem się cieszył. Więc no może dał mi takiego właśnie, taką świadomość, że rzeczywiście no to, co robię, ma sens i że to jest w porządku. Także na pewno to i, no i na pewno tak właśnie no, ciągnie mnie do takiego trochę takich, no bo to było fajne w tym projekcie, że owszem, no powstało tu przedstawienie, ale niesamowicie było ważne wszystko to, co się dzieje dookoła, czyli jakiś taki społeczny też aspekt tego, że w zasadzie no tak przynajmniej tutaj w Szczecinie jakoś specjalnie nikt wcześniej nie robił takiego projektu, który był poświęcony właśnie aktorom, aktorkom, seniorkom. No tak ciągnie mnie do takiego teatru, nie chcę tego nazwać teatrem społecznym, bo to chyba jest też złe określenie, ale no, który coś jeszcze niesie dodatkowo, poza tym, że się zrobi fajne przedstawienie.
Że samo przedstawienie to nie wszystko.
Że samo przedstawienie to nie wszystko, tak.
Marta Łągiewka, aktorka, ale także twórczyni całego dużego projektu Teatr dla aktora seniora. A ja trzymam kciuki, żebyśmy jeszcze zobaczyli to przedstawienie na scenie.
Dziękuję bardzo za spotkanie i rozmowę.
A wcześniej na naszej antenie oczywiście reportaż Lalka, też człowiek. Można i rozmowy, i reportażu posłuchać w formie podcastu na stronie internetowej radioszczecin.pl/fonosfera.